Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Niezapowiedzianą wizytę w Kijowie składa prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Spotkał się już z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj przywódcy mieli rozmawiać m.in. o militarnym wsparciu, którego potrzebuje ukraińska armia. O tym i nie tylko będziemy dzisiaj rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami także poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wizyta amerykańskiego prezydenta w Kijowie do końca przygotowywana była w ścisłej tajemnicy. Jakie ma ona znaczenie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę?
No na pewno to jest sytuacja taka, którą można było przewidzieć, że jeśli taki plan i taki punkt jest planowany, to on musi być do końca utrzymany w tajemnicy, no bo wiemy, z czym to się mogło wszystko wiązać. Nawet kiedy wyjeżdżaliśmy jako posłowie z polskiego Sejmu na Ukrainę, to od razu była prośba, żeby chociażby geolokalizację telefonów wyłączyć, no bo to jest, to może być cel ataku, prowokacji rosyjskich różnych, więc to jest jak gdyby oczywiste. Trochę być może przyćmi to spotkanie w Kijowie, spotkanie w Warszawie, tak, bo część zapowiedzi padnie tam na miejscu, więc...
Już padła,
ale to już wiadomo, że w tej Warszawie no, mniej i mniej rzeczy pewnie będzie nowych powiedzianych, ale czekamy na to, że te deklaracje tutaj padną. Oczywiście, żeby nie zostały nigdy one w sferze samych deklaracji, ale też działania, współdziałania. Oceniamy tę współpracę jako też ta odpowiedzialna część opozycji dobrze, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Te czynione wsparcie dla Ukrainy jest ono bardzo ważne i liczymy na więcej. Mam nadzieję, że ta koalicja państw deklarujących pomoc będzie coraz większa, bo to jest tak naprawdę w interesie i Polski, i całej Europy, by ten konflikt nie rozlał się na inne kraje, żeby Rosja przegrała.
A sama wizyta Joe Bidena w Kijowie, jakie ma polityczne znaczenie? To jest sygnał do Moskwy, że NATO będzie stale wspierać Ukrainę?
Myślę, że sygnał dla Rosji, też taki wymiar symboliczny, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych mimo trwającej wojny w Ukrainie tam się pojawia, rozmawia i to wszystko jest ważne, rozstrzygając to całościowo. Ma to duże znaczenie dla przyszłości. No i tutaj muszą te słowa w końcu paść, że nie będzie zgody na dalsze bestialstwo, no bo takie ataki, które były czynione na narodzie ukraińskim przez Rosjan, to bestialstwo, no, trzeba zakończyć jak najszybciej.
Senator Jacek Bogucki.
Na pewno jest to sygnał dla Rosji, bo Rosja rzeczywiście przygotowuje się, przynajmniej tak
Panie
się
senatorze,
mówi.
Prosiłbym tylko odsunąć tablet, ponieważ zakłóca dźwięk. Dzięki serdeczne.
Ponieważ Rosja przygotowuje się, z tego co mówią wywiady, do akcji na rocznicę tej wojny, więc na pewno to jest sygnał, że Ukraina nie pozostanie sama, że Ukraina będzie dalej wspierana, ale też sygnał dla Ukraińców broniących Ukrainy i takie wsparcie nie tylko zbrojne, ale i moralne, które w przypadku każdej wojny jest bardzo ważne, więc na pewno ważna wizyta. Wizyta, która, jak tu wspomniał pan poseł, była gdzieś tam planowana, tylko do końca utrzymywana w tajemnicy, w jaki sposób się odbędzie.
Ja bardzo bym jeszcze prosił, jeżeli można by było ten tablet troszeczkę, bo nasi słuchacze właśnie słyszą takie zakłócenia.
Myślę, że to nie
od
tablet,
elektroniki.
Ale
być może telefon tutaj jest w jednym tryb samolotowy włączony. Już teraz jakość dźwięku jest bardzo dobra.
To pana poszła jednak telefon.
Tutaj już tego nie ustalimy.
Nie, to nie kwestia ustalania tylko.
Jeszcze po spotkaniu z Joe Bidenem Wołodymyr Zełenski powiedział, efekty naszych dzisiejszych rozmów na temat dostaw uzbrojenia będą widoczne na polu bitwy to zwiastun przełomu w wojnie na Ukrainie?
To przede wszystkim zwiastun wsparcia dla też Polski, która stoi na czele państw, które ciągle występują o to, żeby w większym stopniu, szczególnie Europa Zachodnia, bo Stany Zjednoczone i Wielka Brytania prawie od początku włączyły się w pomoc dla Ukrainy, tą militarną także. Polska przyjęła na siebie z konieczności, ale też ze względu pewnie na położenie geograficzne, taki obowiązek bycia sumieniem Europy. Europy, która no niestety w tej kwestii ciągle mówi w różny sposób, choćby niedawne wystąpienia czy stanowiska Austrii i innych krajów, no cały czas stanowisko francuskie i niemieckie, takie pokrętne, zresztą włoskie także, przynajmniej części polityków, więc no jest to problem Europy Zachodniej. Na szczęście zarówno Ameryka, jak i Wielka Brytania mówią tutaj jednym głosem z Polską i z Ukrainą. I to jest ta nadzieja. Miejmy nadzieję, że politycy zachodni, którzy przez lata powiązali się, zresztą w Polsce też część polityków powiązała się głęboko z patrzeniem prorosyjskim. Ja nie mówię, że tylko z Rosją, bo z Rosją niektórzy powiązali się bezpośrednio. Na przykład Gerharda Schrödera jest skandaliczny. Wydaje się, że w
Związki
Polsce...
zachodnich polityków z Rosją to zupełnie inny temat, a jeżeli chodzi o dostawy uzbrojenia na Ukrainę...
Skoro... Ale one blokują te dostawy w dużym stopniu, bo to patrzenie prorosyjskie nadal czkawką odbija się w Europie Zachodniej, ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to dzisiejsza deklaracja prezydenta Bidena była bardzo jednoznaczna. Dostawy będą kontynuowane i mówił to w Kijowie, w stolicy Ukrainy. No, to ważna deklaracja i w takim miejscu, że padła, to na pewno ogromne wzmocnienie Ukrainy.
Czy możemy spodziewać się przełomu, jeżeli chodzi o ilość, jakość uzbrojenia, które będzie trafiało na Ukrainę i być może skutecznej, to doprowadzi do skutecznej kontrofensywy Ukraińców?
Na pewno jest to nasze życzenie i takie oczekiwanie, żeby jak najwięcej tego sprzętu trafiło tam, bo Ukraińcy od początku tej wojny mówią, że potrzebują uzbrojenia, potrzebują amunicji, zresztą sobie dają radę, bo morale są wysokie, walczą o to utrzymanie niepodległości. W niektórych miejscach już muszą przecież odbijać z rąk rosyjskich miasta. Natomiast to jest dzisiaj niezwykle ważne, by tych państw było jak najwięcej, wsparcie było jak największe. Tu też przy tej okazji mówimy, bo jako Koalicja Polska proponowaliśmy poprawkę, żeby 50% wydatków poniesionych na zbrojenia zostawało w polskich rękach, w polskich firmach. I tutaj te bardzo niepokojące sygnały, które płyną z zakładu Bumar Łabędy w ostatnich dniach, że miały być inwestycje rządowe dla nich przekazane do realizacji. Dzisiaj tego nie ma, więc no, ważne jest to, żeby przy tej okazji też nie zapominać o nas, bo tak jak mówimy, czy te zakłady, czy zboże, które do Polski trafia ukraińskie, to one oczywiście swój ślad na rynku polskim zostawia duży i o tym pewnie będziemy rozmawiać.
O ukraińskim zbożu będziemy rozmawiać w kolejnej części naszej audycji, ale wracając już do samej wizyty Joe Bidena, już w naszej części Europy można tak powiedzieć, bo jutro ma rozpocząć wizytę w Polsce. W Warszawie wygłosi przemówienie do Polaków. Jakie macie panowie oczekiwania co do tego wystąpienia? Czego się spodziewacie? Będą mocne deklaracje czy ciepłe słowa?
Myślę, że te deklaracje co do pomocy dla Ukrainy to padły dzisiaj w Kijowie i tam jest miejsce, żeby padły w momencie, kiedy ta wizyta została w ten sposób rozłożona. Natomiast w Polsce na pewno powinno być wsparcie dla Polski, która przyjęła najwięcej uchodźców i poradziliśmy sobie z tym problemem przyjmowania tylu uchodźców. To na skalę światową chyba jedyna taka sytuacja, przynajmniej w Europie w ostatnich dziesiątkach lat. I drugie to na pewno większa mobilizacja Europy Zachodniej. Będę wracał do tego, no ale nie da się patrzeć na to w sposób spokojny, żeby szła śladem Polski i w większym stopniu wspierała Ukrainę, w większym stopniu pomagała Ukrainie, żeby w końcu przerwać te uściski pomiędzy Putinem a Merkel, a w tle Donald Tusk schowany za plecami kanclerz Merkel do spółki z Kosiniakiem Kamyszem, jak ówczesny.
A może przydałoby się jeszcze oprócz wsparcia Ukrainy także większa obecność sił Stanów Zjednoczonych w Polsce? Czy pańskim zdaniem jest szansa na zapowiedź utworzenia stałych amerykańskich baz w Polsce?
Myślę, że to byłby bardzo dobry i ruch, i bardzo dobry sygnał, gdyby coś takiego padło, bo rzeczywiście, mimo że zbroimy się bardzo szybko, to jednak mamy wiele do nadrobienia po latach rozbrajania Polski i w związku z tym na pewno stała obecność wojsk amerykańskich dawałaby jeszcze większą gwarancję naszego bezpieczeństwa.
Jak do tematu stałych baz wojskowych NATO odnosi się poseł Stefan Krajewski? Już takie nadzieje mieliśmy podczas ostatniej wizyty Joe Bidena w Polsce.
Jednak po 24 lutego 2022 roku inaczej na to wszystko patrzymy i to zagęszczenie, te stałe bazy są potrzebne. Tutaj oczywiście i przy budowie muru na granicy polsko-białoruskiej, tej zapory, czy dzisiaj o tym zbrojeniu też mówimy, że jednak należałoby włączyć finansowanie europejskie do tego, bo przecież my nie tylko bronimy swoich granic, ale bronimy zewnętrznej granicy całej wspólnoty, całej Unii Europejskiej i tu powinny się te środki znaleźć, ale ten rząd obecny nie jest w stanie tego wynegocjować, nie jest w stanie tych środków poszukać, znaleźć. Tak jak z KPO, gdzie gotowe pieniądze są do wzięcia, nie mogą od 22 miesięcy tych pieniędzy pozyskać. Tak samo i o tym współfinansowaniu dzisiaj nie ma z kim niestety rozmawiać.
Wydawałoby się, że wszystkie opcje polityczne w Polsce stoją ponad podziałami w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednak się okazuje, że zarówno senator Jacek Bogucki, jak i poseł Stefan Krajewski bardzo płynnie przechodzą do politycznych ataków na oponentów.
Różnimy się od co najmniej 2008 roku, od kiedy Gruzja została zaatakowana, to wtedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość mówiło zawsze, że z Rosją nie da się rozmawiać na partnerskich warunkach, Polska nie jest w stanie. Natomiast akurat PSL był jednym z ugrupowań, który przez lata przekonywał do współpracy z Rosją, przekonywał tego, żeby w większym stopniu uzależniać się od Rosji, choćby w postaci umowy gazowej, którą to przedstawiciel PSL-u podpisał, ale cały rząd PO-PSL z jednej strony rozbrajał Polskę, a z drugiej strony uściskiwał się z Putinem.
I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Poseł Stefan Krajewski nawiązuje do nieudolności w pozyskiwaniu pieniędzy.
A jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy,
senator Jacek Bogucki oskarża o dawne związki z Rosją.
Rozbrajanie też się zaczęło dopiero w 2020 roku.
Rozpoczęło się od początku tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, od wielu innych działań w tym zakresie.
Głównego tematu tej części naszej rozmowy.
Natomiast trzeba powiedzieć to wprost. Nie ma w budżecie Unii Europejskiej środków na granice, na wojsko, na wojskowość. No nie ma takiego.
Sytuacja się takiej zmieniła części,
więc
trzeba znaleźć.
To jest jeden powód. A drugi powód, jeśli chodzi o KPO i inne tego typu środki. No przecież ewidentnie część lewicowa, część liberalno-lewicowa Unii Europejskiej dąży do zmiany władzy w Polsce wszelkimi metodami. I to jest cały powód tych problemów.
Do zmiany władzy
jako
to
partia
wy dążycie
jako partia
brakiem działań i brakiem pomysłu
się
na
partią chrześcijańską wpisuje się w takie działania.
No tam nie zastawiajcie się za bardzo tym chrześcijaństwem, bo co innego mówicie, co innego robicie ciągle. Więc.
Panowie, wracając do tematu wizyty Joe Bidena w Polsce, ale też ostatnich wypowiedzi światowych przywódców. Czy odnosicie panowie wrażenie, że jesteśmy świadkami znacznego zaostrzenia kursu polityki Zachodu wobec Rosji i do czego może doprowadzić takie zaostrzenie? Do zwycięstwa Ukrainy? Do jeszcze większej eskalacji konfliktu?
Chciałoby się, żeby ten konflikt się jak najszybciej zakończył. Tylko no, też widzimy, że im dalej od linii frontu, tym trudniej znaleźć to odpowiednie poparcie i zaangażowanie. I tutaj faktycznie rozmowy i prezydenta Polski, i rozmowy amerykańsko-niemieckie sprawiły, że chociażby doszło do tego, że Leopardy są przekazywane, że Patrioty są przekazywane i tego trzeba jak najwięcej, bo jeżeli to się nie skończy, no to dalej będziemy mieli i w samej Ukrainie kolejne ofiary tej wojny, ale też jest obawa, żeby ten konflikt się nie rozlał nie tylko na pojedynczo poszczególne kraje, tylko to może doprowadzić przy braku zdecydowanej reakcji do wojny, wręcz można powiedzieć światowej, bo też wiemy, że są miejsca na świecie, gdzie tego spokoju nie ma i taka iskra może doprowadzić do wojny w różnych częściach świata.
Mamy do czynienia z takim zaostrzeniem kursu polityki Zachodu?
Przynajmniej zdecydowanej, najważniejszej części Zachodu, czyli Stanów Zjednoczonych, ale także tu zgadzam się, że następuje powoli ta zmiana w niektórych państwach Europy Zachodniej. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że historia świata pokazuje, że z takimi tego typu przywódcami, z tego typu państwami nie można iść na ustępstwa, bo wcześniej czy później to kończy się właśnie wojną światową. I pierwsze ustępstwa wobec czy to niemieckich, hitlerowskich, no po kolei możemy śledzić tych, którzy próbowali zajmować większość świata przez setki, a nawet tysiące już lat i zawsze, jeśli nie było na początku zbrojnego oporu, to rozlewało się to na większą skalę, więc dobrze, że w tym tragizmie całym tego, co dzieje się na Ukrainie, dobrze, że jest tak wiele państw, które chcą wspierać Ukrainę, żeby broniła się, bo po Ukrainie bylibyśmy pewnie kolejni, ale to nie byłby koniec. To byłaby próba zajmowania całej Europy, rozlewania tej wojny na świat.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że Ukraina zachowa swoją suwerenność, niepodległość, a pokój uda się osiągnąć jednak nie tylko środkami militarnymi, ale również dyplomatycznymi. A teraz porozmawiamy o najważniejszych problemach polskich rolników.
Gry polityczne.
Ukraińskie zboże przez Polskę miało trafiać do krajów trzecich, jednak znaczna część ziarna pozostała w polskich magazynach. W związku z tym nasi rolnicy mają problem ze sprzedażą ziarna, za które oferowane są niskie ceny. Teraz regularnie protestują, blokując m.in. przejście graniczne w Dorohusku. Jak w ocenie Prawa i Sprawiedliwości poważny jest problem związany z ukraińskim zbożem?
Problem związany w ogóle z napływem żywności do Europy, a w przypadku Polski, no Ukraina jest takim dużym producentem produktów rolnych i eksporterem produktów rolnych, jest problemem od lat, obserwowanym od lat, od kiedy przeważyło w Unii Europejskiej otwieranie się na rynki światowe, także na rynek ukraiński, jeszcze przecież przed wybuchem wojny. Ten problem, kiedy była nadprodukcja żywności, wracał cyklicznie. Wracał w większym stopniu, on wracał, natomiast jeśli chodzi o Podkarpacie, Lubelszczyznę, to praktycznie corocznie tam ceny były niższe właśnie ze względu na sąsiedztwo z Ukrainą. No niestety przegraliśmy, Polska próbowała blokować, jeszcze gdy byłem z ministrem Jurgielem w Ministerstwie Rolnictwa, myśmy próbowali blokować choćby porozumienie Mesokur, czyli z Ameryką Południową, i takie szerokie otwieranie świata dla produktów rolno spożywczych, bo to jest, uważaliśmy, zagrożenie dla rolnictwa polskiego. Przegraliśmy z interesami Niemców, Francuzów, innych państw Europy, którzy uznali, że rolnictwo nie jest dla nich ważną dziedziną gospodarki, że mają inne produkty, na które otwarcie dla eksportu europejskiego, które da im zrównoważenie problemów rolniczych.
No, a teraz, to nie jest gdy tak, obserwujemy, że teraz na własne życzenie mamy dużą nadwyżkę zbóż w polskich magazynach?
Nie, bo ta granica została otwarta już lata temu. Jeszcze raz to powtórzę, więc to, że w tej chwili napływa, to jest wynik wojny i tego, że inne kierunki zbytu dla ukraińskiego zboża ograniczyły się.
Ale to nie jest tak, że to zboże, które trafiało do naszego kraju, miało płynąć dalej do Afryki, ale nie popłynęło?
Ale może również być sprzedawane w Europie, a jak w Europie, to i w Polsce. I to jest problem. Najważniejsze, żeby spełniało normy europejskie. Tutaj kontrole, które są prowadzone, na szczęście nie wykazują znaczących jakichś dużych ilości partii, które nie mogą być wykorzystywane, choć chyba zdarzyły się takie sytuacje. Więc musimy pamiętać, że w tej sytuacji tak naprawdę działanie polskiego rządu jest bardzo ograniczone. To, co mogliśmy zrobić, to złożenie już wniosku i przygotowanie pomocy dla rolników ze względu właśnie na straty wynikające z bliskości granicy europejskiej, a więc najwyższa stawka w tych najbliższych dwóch województwach podkarpackie,
lubelskie. Mowa o zapowiadanych dopłatach do zboża,
tak,
do plonów.
250 zł, potem 200 między innymi w Podlaskim, a więc w tych kolejnych województwach i 150 w dalszej części Polski, żeby wyrównać rolnikom te straty. Tak naprawdę podobna była sytuacja na rynkach rolnych w 2015 roku, kiedy rządziło PO-PSL i wtedy żadnej pomocy nie było. Musieliśmy z ministrem Jurgielem przecierać szlaki dla jakiejkolwiek pomocy. Czy to na rynku mleka, czy na rynku, na innych rynkach rolnych owoców i warzyw. Kolejni ministrowie musieli przecierać szlaki w jakiejkolwiek pomocy, bo wcześniej było to rzucone zupełnie na wolny rynek. Teraz tak naprawdę poza interwencją europejską, która jest możliwa, ale uruchamiana bardzo rzadko, uruchamiamy też interwencję krajową, czy to dotyczyło rynku nawozów, czy rynku energii, czy innych kosztotwórczych, no tak, czy rynku paliw, a tutaj w tym przypadku rynku
minister zboża. Rolnictwa Henryk Kowalczyk, wicepremier, zapowiada, że będą wzmożone kontrolę jakości zboża, które trafia z Ukrainy do Polski. Jakie te działania ocenia poseł Stefan Krajewski? No i oczywiście będą jeszcze dopłaty.
Gdzie te służby były do tej pory? Bo przecież kontrola fitosanitarna powinna być w każdym momencie taka sama. Przecież w momencie, kiedy zboże przekraczało granicę, to polskie służby powinny jakość tego zboża skontrolować. Czym innym jest zboże techniczne, tak zakwalifikowane dla celów fiskalnych, i to oczywiście też powinno być wyjaśnione, ale te normy, główne parametry powinny być spełnione. I to, co pan senator mówi, 2014 rok, kiedy było otwarcie Unii Europejskiej na rynek ukraiński też, ale nie było tego problemu, bo gro zboża portami czarnomorskimi trafiało do Afryki właśnie wschodniej i tu nie było tego problemu. Tu był wręcz takie sygnały były, że nie można było się doprosić tego zboża w niektórych miejscach z Ukrainy, bo im się po prostu to nie opłacało. Tam wszystko wyjeżdżało. W momencie, kiedy porty zostały zablokowane, to zboże ruszyło do nas. I my już w czerwcu, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, mówiliśmy, że trzeba wprowadzić kaucję w momencie, kiedy to zboże wjeżdża do Polski, kiedy opuści terytorium Polski, kaucja wraca do tego przedsiębiorcy, który to zboże sprowadzał.
Dlaczego w pańskiej ocenie takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone?
No, słyszymy, że Unia Celna nie dozwala na to, by kaucję wprowadzać, tylko że mamy sytuację z zupełnie inną sytuacją, z nowymi problemami związanymi z wojną i to trzeba zmienić. Pan senator tutaj mówił o tej pomocy. No ja dzisiaj miałem też pytanie, że skoro idę do radia, to kiedy rolnicy otrzymają za pieniądze za trzodę sprzedaną do zakładów Netter, taką pomoc pan obiecał lata temu, do dziś rolnicy tej pomocy nie otrzymali.
Ta pomoc została udzielona wszystkim, którzy mogli zakwalifikować się.
Czyli rolnicy z województwa podlaskiego i to działacze Izby Rolniczej w tym momencie mówią nieprawdę, że nie dostali tej pomocy?
Nie, pomoc była w ramach pomocy de minimis, więc ci, którzy się nie kwalifikowali.
Ktoś, kto przekraczył tej pomocy, nie dostał.
To oczywiście.
Tak samo i rolnicy, którzy stracili duże pieniądze w Bielmleku, no to trzeba to też naprawiać i
jednak
wspierać.
Jeżeli chodzi o Bielmlek, no to tam większość otrzymała rządowe wsparcie.
Dotyczy zakładów Netter w ramach pomocy de minimis. No, niestety nie może możemy udzielać innej pomocy zgodnie z prawem europejskim.
Tutaj wystarczyło po prostu wprowadzić kaucję. Dzisiaj by tych problemów nie było. Kolejny obszar, bo zboże zbożem. 24 lutego na mój wniosek przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa zwołał posiedzenie, no nie tylko mój, bo 14 posłów, czyli większość musiała się podpisać pod tym wnioskiem, żeby taką komisję zwołać w temacie trudnej sytuacji na rynku mleka i proponowanych rozwiązań, bo to też być może interwencja europejska jest potrzebna. Jest komisarz Wojciechowski. Tyle nadziei obóz władzy z nim wiązał. Mówione było, że będzie w końcu nasz człowiek w Brukseli, będzie o te sprawy zabiegał, pilnował. No niestety dzisiaj tych rozwiązań nie ma, a rolnicy, ale też nie tylko polscy, europejscy, na komisarzu suchej nitki nie zostawiają. A najwięcej no tutaj też krytykuje działania były minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski, który mówi, że to te rozwiązania proponowane dla rolników, one zabiją rolnictwo w Polsce. A jeśli rolnictwo, to i przetwórstwo rolno-spożywcze, rolno-przetwórcze będzie na tym cierpieć.
Panie pośle, rolnictwo w Polsce i w Europie to zabiją pana przyszli towarzysze, mam nadzieję nigdy nie doprowadzonej do tego, żeby powstała koalicji lewicowo-liberalnej, która chce przejąć władzę w Polsce, którzy proponują, żebyśmy przestali jeść mięso, zaczęli jeść robaczki świętojańskie czy jakieś inne owady. Ci, którzy proponują ograniczenie zupełnie hodowli, nie tylko przemysłowej, ale jakiejkolwiek hodowli zwierząt w Polsce i w Europie. No i jak patrzę na to, co stało się z choćby zakazem produkcji samochodów spalinowych, gdzie akurat nasza strona głosowała przeciwko, ale zostało to przegłosowane w Unii Europejskiej, to boję się, że no wasi koalicjanci przyszli, to przegłosują. Dlatego jestem tak zdegustowany i rozczarowany i trochę smutny z tego powodu, że PSL wpisuje się w taką koalicję i tam widzi swoją przyszłość z ludźmi, którzy no chcą zabić rolnictwo w ogóle. Chcą do tego doprowadzić, co pan, nie wiem, może nie oglądał, ale ja pamiętam taki film z Louis de Funès, Skrzydełko czy nóżka, do tego, żebyśmy żywność produkowali syntetyczną lub produkowali z owadów, z jakichś odpadów, nie wiem z czego jeszcze.
Jest jeszcze propozycja dotycząca zalania części użytków rolnych, chodzi o tereny zalewowe.
No właśnie, torfowisko.
No właśnie, jaki...
Tu pan senator mówi o projekcie, który tak naprawdę ten raport nic nie wnosi, dla nikogo nie jest wiążący.
No, samochodach spalinowych też niedawno wydawało się to niemożliwe.
Wy dzisiaj to realizujecie politykę, wygaszacie polskie rolnictwo. 200 tysięcy gospodarstw prawie już wygasiliście utrzymujących trzodę chlewną. Jest problem z rolnikami właśnie, którzy produkują dzisiaj mleko. Jest problem z ptasią grypą, ASF-em. No to co wy robicie? Wygaszacie polskie rolnictwo za chwilę przy tej drożyźnie.
A jak pan ocenia propozycje właśnie te, o których mówimy, czy typu mąka z robaków?
Ja oczywiście się z tym nie zgadzam raportem i to jest nonsens. Bo trzeba zdroworozsądkowych rozwiązań.
Ale nonsens za 12 lat zaprzestać produkcji samochodów spalinowych.
Samochody spalinowe gdzieś tam.
Nie jesteśmy na to przygotowani.
Natomiast to będą nowe samochody, które będą nieprodukowane.
Zakaz
to
produkcji.
Nikt nie wycofa tych, które są. Ale mówi się o zwiększeniu żywotności czy samochodów, czy urządzeń elektronicznych. To oczywiście ma sens i powinniśmy robić, żeby nie trendy wymieniały nam sprzęt elektroniczny, moda, tylko po prostu potrzeby. Ale oczywiście nie ma zgody na to też zalewanie torfowisk, zwłaszcza w naszym obszarze, gdzie to jest główna baza paszowa naszych polskich, podlaskich producentów, rolników i na to zgody nie powinno być. Naukowcy przedstawiają swoje wizje, raporty i mówią, że torfowiska ulegną degradacji, emisja dwutlenku węgla jest coraz większa, więc trzeba to ograniczać. Ja też kilkukrotnie już to mówiłem, że skoro mamy być tacy ekologiczni, to może zakazać użycia czołgów w wojnie, tylko wrócić do szabli, bo to by było ekologiczne i emisji CO2 by nie było. Wiemy, jakie normy ten wszystek sprzęt, jakich norm nie spełnia w ten sposób.
Zatem jaką politykę, jeżeli koalicja PSL Polska 2050 przejęłaby stery władzy w Polsce, jaką politykę by stosowała wobec właśnie Unii Europejskiej
lewicowo-liberalną, bo tak będzie rządzić.
No nie będzie lewicowo-liberalnej, bo wy lewicową to politykę to już od 7 lat tutaj realizujecie, więc tutaj nie ma o czym mówić. Natomiast budujemy blok centrowy, konserwatywny i to będą nasze warunki brzegowe każdej koalicji, którą mamy podpisać. Jeżeli ktoś się nie podpisze pod tymi warunkami, taką koalicję nie wyjdzie.
Wydaje się, że Polska 2050 ma kurs taki prounijny, że już padały takie deklaracje o wprowadzeniu euro, że dobrze by było wprowadzić, potem wycofanie z tego.
Silna Polska w silnej Europie, to na pewno w ramach też NATO, to wszystko jest dzisiaj niezwykle ważne, natomiast też ta polityka, przyszła polityka Unii Europejskiej, też ją trzeba w jakiś sposób kształtować i szukać takiego poparcia i takiej koalicji, by te właśnie pomysły, które są przedstawiane, nigdy w życie nie weszły.
Jak słucham pana posła, to jedyna możliwa koalicja to byłaby Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Polska, PSL, bo te warunki brzegowe tylko my spełniamy, ani nie spełniają tych warunków brzegowych, nie spełnia Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, tym bardziej ta Lewica Polska, czy pozostałe ugrupowania, z którymi macie zawierać pakt senacki, z którymi macie współpracować już przygotowując się do dalszego rządzenia. No i 30 lat, a tak naprawdę więcej, bo od II wojny światowej najpierw PSL, potem ZSL i w końcu znów PSL współrządził tylko z lewicą, z liberałami, poza krótkim okresem rządu premiera Pawlaka, który bardzo szybko upadł. To był rząd z prawicą. A tak to zawsze rządziliście z lewicą, realizując ich program. To jest dla mnie takie bolesne jako człowieka wsi.
Wam w ramach Prawa i Sprawiedliwości PZPR-owcy nie przeszkadzają, nie? Pan Piotrowicz.
Nawrócić się ma prawo każdy. Pan poseł też. Ważne, jakie poglądy
głosi. Ja nie byłem w PZPR-ze, więc nie wiem, do czego wracać.
Myślę, że działaczy PZPR-u jest bardzo dużo w różnych partiach politycznych.
W różnych partiach, więc, ale nawrócić
to
się
należało
prawo każdy.
Nie, należy. Nawiązując jeszcze...
Zgadzam się, ale pewnie nie wrócimy do dekomunizacji po 30 latach.
Nawiązując do polityki wobec Unii Europejskiej i samej też polityki Komisji Europejskiej w sprawie ukraińskiego zboża, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko ocenia, że kłopoty polskich rolników ze sprzedażą zboża to przede wszystkim efekt polityki Komisji Europejskiej. Chodzi o zapowiedzi dotyczące pomocy w eksporcie ukraińskiego zboża, z których nic nie wyszło. Tak przynajmniej mówi Jarosław Sachajko. Czy podziela pan ten pogląd?
Pewnie trzeba się zgodzić, bo miały być korytarze, właśnie europejskie korytarze, żeby to zboże trafiło tam, gdzie miało trafić początkowo, czyli do krajów trzecich. Ewentualnie trzeba było, jeżeli Komisja Europejska chciała, gdybyśmy wszystkie kraje członkowskie dostały jakiś kontyngent, który miałyby przyjąć do siebie i on dalej by później wędrował, to nie byłoby tego problemu, bo dzisiaj ta sama dopłata do zboża, ona niewiele zmienia sytuację rolników, bo oni chcą te zboże swoje, które im zalega w magazynach, w spichlerzach, w silosach, sprzedać, bo przecież za chwilę muszą zrobić miejsce na nowe zbiory, a to, że dostaną dopłatę, to tej powierzchni im nie zwiększy, więc tutaj trzeba takiego rozwiązania, które by sprawiło, że to zboże pojedzie dalej z Polski.
Czyli interwencja
na rynku
Unii
Europejskim, interwencja
jest
komisji,
wskazana.
Tak jest.
Czy Europa jest solidarna wobec problemu z eksportem ukraińskiego zboża właśnie dalej do krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, tam gdzie pierwotnie zgodnie z planem miały trafiać plony?
Z tą solidarnością europejską nigdy nie było dobrze i pewnie dobrze nigdy nie będzie, bo każdy realizuje swoje interesy. My musimy dbać o interesy Polski i polskie. To jest nasz obowiązek i niezależnie kto rządzi, powinien o tym zawsze pamiętać. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że o czym wspomniał pan poseł, 2014 roku ten eksport do Polski jest możliwy. Jeśli można sprzedać w podobnej cenie zboże przywiezione do Polski, a nie wywozić go dalej, bo nie uzyska się dobrej ceny, no to to się będzie działo. I tu jest cały problem. Dlatego dopłata ma rozwiązać problem różnicy cenowej, bo ona wynika właśnie z pogorszonej konkurencji ze względu na to, że jesteśmy najbliżej Ukrainy. Najniższe koszty transportu do Polski są i w związku z tym te zboże no zawsze, jeśli będzie spełniało normy, to będzie wjeżdżało. Jeśli będą takie, będzie taka sytuacja na rynkach światowych.
To jeszcze na sam koniec naszego spotkania również sprawa, która wypływa z Komisji Europejskiej, bo skierowała ona sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku, w których uznał on postanowienia unijnych traktatów za niezgodne z konstytucją. Trybunał uznał, że pierwszeństwo mają przepisy krajowe nad unijnymi. Polska kolejny raz będzie karana przez Unię Europejską?
Karana być nie powinna, bo takie same wyroki zapadały wcześniej w Niemczech, w innych krajach Unii Europejskiej. Natomiast no, to jest walka o to, kto będzie rządził Polską. To Zachód, no niestety do spółki z Rosją, bo z jednej strony Rosja próbuje wpływać na wybory w Polsce poprzez choćby swoich hakerów, swój przekaz, który często krąży później po internecie, a z drugiej strony i nie tylko, różne działania wywiadowcze, a z drugiej strony Komisja Europejska także próbuje w każdym kraju, w którym rządzi prawica, doprowadzić do zmiany rządu na rząd lewicowo-liberalny, czyli taki, jaki jest w większości Europy. I to jest wynik.
To, o czym wspomniał senator Jacek Bogucki, to fakt, że prymat prawa krajowego nad unijnym wydawały także trybunały między innymi w Niemczech, we Francji. Podobne sprawy przeciwko innym krajom także były kierowane do TSUE. Zatem teraz skarga Komisji Europejskiej to ciąg dalszy zamieszania prawnego, czy też działanie polityczne?
To więcej tego zamieszania prawnego jest. O tym przecież mówił niedawno pan sam premier Morawiecki, który powiedział, że niestety, ale reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się, że to nie działa tak, jak powinno. Wcześniej odnosił się do tego prezes Jarosław Kaczyński, który mówił chociażby o Izbie Dyscyplinarnej, że ona nie wypełniła swojej roli, że była źle przeprowadzona ta reforma. A na te kwestie wszystkie zgodził się pan premier Morawiecki w Brukseli, bo przecież czym jest warunkowość, powiązanie wypłaty funduszy z tymi reformami wymiaru sprawiedliwości, z tym, co miało być zrobione w ramach kamieni milowych. To nie zostało zrobione, więc dzisiaj trudno się dziwić, że Komisja Europejska wzywa Polskę przed TSUE i chce rozstrzygnięcia tych wszystkich kwestii. Te środki, to powinno być zrobione, te środki już powinny być na budżetach, w budżetach.
Jednak ta sprawa nie ma większego związku z Krajowym Planem Odbudowy, jeżeli chodzi o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z 2021
sam
roku.
Trybunał dzisiaj jest mocno podzielony i jedni sędziowie oceniają drugich i to jest też niedobre.
Zobaczymy, czy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym również będzie podważane przez Komisję Europejską i czy też będzie skarga do TSUE w tej sprawie. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki.
Dziękuję.
I był z nami także poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.